kiba hiki.
Dziesięć minut po godzinie 20 czekamy na wiosnę. Może to myślenie o wiośnie nas uspokoi. Tym bardziej, że państwo raz po raz meldują o tym, co też się dzieje gdzieś u was w ogródkach albo po drodze do pracy. Ja swego czasu wspominałam o tym, jak pewnego dnia po prostu zaskoczył mnie widok świeżutkich, zieloniutkich, już rozchylających się pączków tutaj u nas przy Bermińskiego. I to jest naprawdę krzepiący widok i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy słyszymy doniesienia, że znowu się pojawi deszcz. Oczywiście z jednej strony zdrowy rozsądek mówi niech pada, niech pada. No ale nastrój mówi niech przestanie, niech przestanie. I kiedy pojawia się takie słońce jak dzisiaj, to myślę, że wszyscy dostają skrzydeł. Czy my dodamy państwu skrzydeł? No nie wiem, niekoniecznie. Ja myślę, że będziemy państwa relaksować. Na przykład tą przepiękną piosenką, której nie słyszałam mnóstwo czasu. A ponieważ mamy w Radiu Poznań tydzień z pisarzami, śpiewającymi poetami, no to ta piosenka pasuje jak ulał.
Nigdy będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy. straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny. A wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników. Już nigdy, nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.
Yeah.
Dzisiaj bardzo gorący i ważny dzień dla Poznania w związku z krokami podjętymi w kierunku profilaktyki zakażeń koronawirusem. Państwo już na pewno dobrze wiedzą, że są pozamykane od jutra na 2 tygodnie szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki. Również taką decyzję podjął Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. No cóż, profilaktyka profilaktyką. Oznacza to oczywiście konieczność opieki nad dzieckiem w domu. W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami i właśnie krokami podjętymi w kierunku profilaktyki wprowadzono specjalny, bo nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, specjalny zasiłek opiekuńczy, który jest dodatkową pulą, która przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu w związku z koronawirusem. O tym dzisiaj na naszej antenie mówiła rzecznik oddziału Poznańskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marlena Nowicka.
Po wejściu w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego za okres, kiedy przedszkole, szkoła, placówki szkolno-wychowawcze zostały z tego powodu zamknięte. Jest to dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nie wchodzący w wymiar tego zasiłku opiekuńczego 60-dniowego. Żeby z takiego zasiłku skorzystać, rodzic musi złożyć oświadczenie o zamknięciu placówki szkolno-wychowawczej i dołączyć do tego, tak jak zawsze przy staraniu się o zasiłek opiekuńczy, druk od płatnika składek. Po powrocie z opieki załatwi wszystkie formalności, tylko wcześniej musi powiadomić pracodawcę, że na takim zasiłku opiekuńczym przebywa.
Najbardziej aktualne informacje na temat sytuacji między innymi dotyczącej koronawirusa w Wielkopolsce znajdą Państwo na www.radiopoznan.fm.
intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg, kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ, kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, na roboty spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód.
Nie ma powodów do skarg, kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but.
A jeżeli Państwo chcą poczytać i poczuć się trochę mądrzej, chociaż książka no, trochę rozrywkowa, trochę refleksyjna, za wiele w ten sposób Państwu nie powiedziałam, ale to, jak twierdzi wydawca, Zysk i Spółka, to zabawna i szczera opowieść o emocjonalnym rollercoasterze życia po trzydziestce. Holly Byrne napisała książkę I co o mnie powiesz? Myślę, że to bardzo przyjemna lektura. Bohaterka Tori twierdzi, że jej życie to jest gra oparta na jej własnych przeżyciach. Bestsellerowa książka zainspirowała miliony kobiet do buntowniczego pokazania, jak pisze wydawca na okładce, wyciągniętego palca środkowego normom społecznym. Do tego Tori jest w idealnym związku. Co zatem jest nie tak? Ktoś z Państwa będzie miał okazję się przekonać. Jeśli tylko macie ochotę, to proszę się zgłosić do mnie SMS-owo. Numer 71601 w treści Radio Poznan. Oczywiście do tego swoje imię i nazwisko.
Siempre aquí te pregunto, ¿y cuándo, cómo y dónde? Siempre me responde, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás.
estás, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Si pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 quizás.
Kowalski na 5 minut.
Cierpimy wciąż i wciąż na brak logicznego myślenia. W epoce, która właściwie wyrasta z logiki, która operuje wieloma informatycznymi systemami, która wydawałoby się wznosi się na wyżyny tego, co nazywamy ścisłością naukową, w ogóle naukami ścisłymi, ta epoka jest zarazem naznaczona przez populizm w tym właściwym znaczeniu, przez przyprawianie wszystkiego w sposób niezwykle popularny i absolutnie nieliczny. Co jest na to lekarstwem? Odwołanie się do źródeł, między innymi do świętego Tomasza Zakwinu. Nie, tylko do niego, bo trzeba powiedzieć, że święty Tomasz Zakwinu, który był orędownikiem rozumu i ściśle racjonalnego myślenia, także w myśleniu o Bogu, a może nawet przede wszystkim, nie był monopolistą na rynku średniowiecznej nauki, bo byli też inni, którzy myśleli inaczej i którzy się z nim i z jego spuścizną spierali. Ale jednak jego ścisłe myślenie, jego porady, także porady życiowe są do dziś niedoścignione. Człowieka głęboko wierzącego, świętego ostatecznie, a jednocześnie niezwykle ścisłego i racjonalnego w rozumowaniu, dowodzeniu, to jego ręka, jego umysł wymaga wielkiej pochwały, bo do dziś żyjemy jego dziedzictwem, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Stąd wynikła pochwała teologiczna świętego Tomasza.
Pochwalona ręka, która jęła się świętego pióra. Pochwalone, pochwalone, karty piórem poświęcone. Pochwalone, pochwalone, karty piórem poświęcone. Pochwalona myśl czcigodna, która z niebios rym wywiodła. Pochwalone, pochwalone, niebo rymem pomierzone. Pochwalone, pochwalone, niebo rymem pomierzone. Pochwalone rajów gaje, niebios rosy i ruczaje. Pochwalone, pochwalone, rajem rymy napełnione. Pochwalone, pochwalone, rajem rymy napełnione. Się też chwalić zdało, czego pióro nie widziało. Pochwalone, pochwalone, rzeczy pióru niewidome. Pochwalone, pochwalone, rzeczy pióru niewidome. Pochwalona zatem mowa, której niepotrzebne słowa. Pochwalone, pochwalone, słowo słowem niemierzone. Pochwalone, pochwalone, słowo słowem niemierzone. Pochwalona wreszcie wiara, która mówić się nie stara. Pochwalone, pochwalone, święte słowa niemówione. Pochwalone, pochwalone, święte słowa niemówione. Pochwalone, pochwalone, wszystko, co niedocieczone, pochwalone, pochwalone, to, co jest niewysłowione, pochwalone, pochwalone, to, co jest niewysłowione, pochwalone, pochwalone, zamierzenia niezmierzone, pochwalone, pochwalone, dokonania nieskończone, pochwalone, pochwalone, dokonania nieskończone.
Kiedy przechodzi to jak złocisty grom z nieba, na którym już nic poza nią, królowa, dla której tylko królewski dom, mój niekrólewski miecz, ona nie widzi. A kiedy tańczy w ramionach ma cały świat i wokół niej wszystko słońca ma blask, ma w sobie światło, którego innym brak, to co chciałbym mieć, ona nie widzi. Gdy jestem blisko niej, czuję, jak głos mi drga, i nienawidzę, że chodzę jak słoń. Granicę każdą można przejść, pomimo tysiąca wad, lecz nie umiem walczyć dziś z nią. On ma swój wdzięk, ulubieńca tysiąca par, bo życie rzadko mu każe się bać, a tak naprawdę jest inny, niż by chciał, lecz one nie chcą znać prawdy o tym śnie. Ona nie widzi mnie. Tych spraw odwrócić można, jeśli się tylko walczy i chce, ale różnice akurat te nie. Kiedy przechodzi to jak złocisty grom z nieba, na którym już nic poza nią, królowa, dla której tylko królewski dom, inny ktoś niż ja niepodobny wręcz. Thank you. nie widzi.
Pozdrawiam serdecznie panią, pani Jolu. Czeka panią miła lektura książki I co o mnie powiesz? Holly Byrne, która ukazała się w wydawnictwie Zysk i Spółka. Gratuluję serdecznie. Książka będzie do odbioru w naszej radiowej portierni. No, nigdy nie wiadomo. Ja myślę, że oprócz zapasów jedzenia, papieru toaletowego, można by zrobić zapas książek. Prawda? Bo dla niektórych może to być czas na nadrobienie zaległości. Myślę, że każda okazja jest dobra. A jeśli państwo lubią czytać, to ja już dzisiaj mogę obiecać, że jutro w audycji z innej bajki też będę miała małe co nieco, nie tylko dla dzieci, ale także dla naszych dorosłych słuchaczy.
We stand as one.
Łukasz Bonasz z najnowszą piosenką w Radiu Poznań po godzinie 21, jako że dzisiaj wtorek. Arsenał Kultury zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Michała Januszkiewicza. Dzisiejszym tematem audycji, który poniekąd pozwoli się Państwu oderwać od kluczowego tematu dzisiejszego dnia, będzie nowoczesność, ale nie w takim sensie potocznym, jak kto to śpiewał, Skaldowie, a ty jesteś taka nowoczesna. Nie, nie, to nie chodzi o to, żeby tak z czasem, z postępem, z osiągnięciami. W jaki sposób nowoczesność funkcjonuje jako kategoria, która określa naszą współczesność właśnie, nasze czasy. O tym będą Państwo mogli posłuchać właśnie po 21. Już chciałam zacząć tłumaczyć, że to nie nasze czasy, tak dosłownie, że dzisiaj, tylko trochę wcześniej, ale najlepiej oddam to w ręce fachowca. Więc niech Państwo będą z nami po godzinie 21. Za chwilę natomiast książka dla dorosłych, czyli o sprawiedliwych Ukraińcach. Całą audycję się zastanawiałam, czy to powiedzieć i powiem w końcu na zakończenie. Dzisiaj jest dzień całowania w czoło. Ja myślę, że chociaż przed snem można to zrobić, bez względu na warunki zewnętrzne. Anna Jaworska, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji z innej bajki. Mam nadzieję, że będą Państwo również jutro z nami po 19.
Maryla Ścibor-Marchocka. Sprawiedliwi. Maryla Ścibor-Marchocka, rocznik 64. Hrabianka z urodzenia, córka żołnierza wyklętego, w PRL-u należała do klasy tępionej, ale przetrwała. Stypendystka ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, właśnie za to stypendium napisała książkę Sprawiedliwi o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Czyta aktor Teatru Nowego Filip Frontczak.
Ta scena. Stasia Wilkówna obłędnie przerażona biegnie. Biegnie ostatkiem sił. Wpada na podwórze Chruścielów. Za nią kilkunastu. Skrwawione ręce, siekiery, widły, obuchy, noże. Irena Chruścielowa rzuca wiadro. Mleko wylewa się białą strugą. Podbiega. Stasia przywiera. Wtula się w nią. Irena ją obejmuje. Nie dam. Nie dam. Nie dam. Nie dam, krzyczy. Oni zatrzymują się na chwilę. Chwilę stoją w bezruchu. Krople potu płyną po twarzach, szyjach rozchełstanych, koszulach. Dyszą. Chwilę stoją w bezruchu. Stasia drży. Irena krzyczy. Nie dam. Nie dam. Nie dam, nie dam. Nóż. Wielki rzeźnicki nóż tylko błysnął. Przebija je obie. Irena milknie. Upadają. Jeden skok. Siekiery, obuchy, widły unoszą się. Opadają. Unoszą się. Opadają. Unoszą się. Opadają. Z pomiędzy stóp piaskiem płynie krew.
Mówi Maryla Ścibor-Marchocka.
Przyznam, że materiału takiego, które było pewne na to, żeby zrobić te opowiadania, to ja miałam na około 40 opowiadań. Mój przyjaciel, mądry człowiek i bardzo dobry pisarz, chociaż niedoceniony, Bogdan Urbankowski, powiedział stop. Jak byłam na 17, powiedział, za duży ładunek emocjonalny będzie, żeby ktoś był w stanie to przeczytać. Tu trzeba, możesz napisać kiedyś inny, następny tom, ale tu musisz stanąć. Ja go posłuchałam, bo na pewno jest dużo mądrzejszy ode mnie, zwłaszcza jeśli chodzi o pisanie. Starałam się pokazać rzeczywiście różne postawy. Żeby móc to napisać, musiałam przeczytać bardzo wiele relacji, zarówno relacji tak suchych jak notki w monumentalnym dziele Szymaszków dotyczącym w ogóle ludobójstwa na Wołyniu, jak i Księgi Sprawiedliwych Romualda Niedzielki. To są właściwie dwie najważniejsze prace dotyczące, zbiorcze dotyczące Kresów. Mam nadzieję, że teraz powstanie więcej, bo kiedy jeździłam z moją książką, jak byłam w Rzeszowie, okazało się, że tamtejszy oddział na przykład bada bardzo dokładnie dokumenty już od strony również UPA i bardzo wiele rzeczy się powtarza, bardzo wiele rzeczy się sprawdza i oni przygotowują taką dosyć dużą pracę dotyczącą mordów na Polakach. Ja starałam się pokazać jeszcze jedną rzecz, mam nadzieję, że ona wyszła tutaj. Mianowicie czasem pomiędzy te fakty, które są tu opisane, wkładałam informacje, które pozwalają zobaczyć głębsze tło. Czyli na przykład tą sytuację przedwojenną, która była na Kresach. Ta sytuacja, w której Niemcy otwierają szkoły dla Ukraińców, dla Litwinów. To są bardzo dobre stypendia, to są licea, to są studia i hodują szaulisów i hodują kadrę UPA. To, co jest dla mnie takie dwa świadectwa po przeczytaniu tej książki najważniejsze, to pierwsze właśnie pani Ewy Siemaszko, która jest niezwykle surowym jednak recenzentem wszystkiego, co się pojawia na temat zbrodni wołyńskiej. Pani Ewa powiedziała, że to wszystko jest prawdą. Dopatrzyła się tylko w jednym opowiadaniu takiej sytuacji, że nie jest pewna, czy człowiek, o którym napisałam, że wracał skądś, bo ich wywiózł, czy on ich rzeczywiście wywiózł, ale on ich na pewno ukrywał i potem się przestraszył. Ale w sumie jest to jednak mimo wszystko drobiazg, prawda? Bo jednak dzięki temu człowiekowi oni przeżyli, ta rodzina. A drugim takim dla mnie bardzo, bardzo ważnym świadectwem czytania tej książki to była opinia Andrzeja Szeptyckiego, który powiedział, że u mnie literatura służy, nie prawda służy literaturze, tylko literatura służy prawdzie. Że całkowicie podporządkowałam warsztat i to, co umiem, podporządkowałam temu, żeby przekazać prawdę. Mamy pretensje do Żydów, że nie pamiętają, co myśmy robili. Słuszna jest to pretensja, ale my nie jesteśmy lepsi, bo my nie pamiętamy o Ukraińcach pomagających Polakom. Jednak tych Ukraińców trochę było, a śmiem twierdzić, że było dużo więcej Ukraińców pomagających Polakom niż Niemców pomagających Polakom. Kiedy myśmy przeciwstawiali, myśmy ratowali Żydów, to myśmy się przeciwstawiali wspólnemu wrogowi. Też ryzykowaliśmy życiem rodziny wszystkim. Tu ryzykowano życiem rodziny. Zdarzało się, że wystarczyło żałować Polaków, płakać nad Polakami, żeby zasłużyć na karę śmierci. Niekoniecznie trzeba było ich ukrywać. Ale Ukraińcy, którzy pomagali Polakom, którzy okazali się ludźmi w czasach nieludzkich, to byli ludzie, którzy przeciwstawiali się swoim najbliższym. I tu jest punkt, w którym się nie do końca zgadzam z panią Ewą Siemaszką, bo ona mówiła, że jakiś taki nasz medal, jest co prawda Krzyż Wschodni, ale nikomu nie został nadany, jest drugi nadawany przez Instytut Pileckiego, taki wdzięczności, no i że on powinien być nadawany ludziom tylko takim, którzy nie mieli nic wspólnego z UPA. No dobrze, ale jeżeli ktoś miał synów w UPA, a równocześnie ukrywał polskie dziecko, miał coś wspólnego z UPA, czy nie miał? Przecież oni przychodzili jeść do niego. Ktoś nawet, kto był w UPA, szedł i ostrzegał sąsiadów. To się zdarzało. Tu trzeba by było zachować jakąś niezwykle indywidualną ocenę danej sytuacji, danego wypadku, a nie stosować czegoś, co byłoby takim schematem, bo rzeczywiście no, zbyt wiele było tam zaplątania i skomplikowanych sytuacji. Jednak ci ludzie byli. Tak samo jak te małżeństwa, które były mieszane. Dzisiaj nam łatwo jest powiedzieć, że ci, którzy na przykład, no bo był rozkaz, prawda, że trzeba zabić współmałżonka Polaka, czyli dajmy na to żonę Polkę i córki, bo one dziedziczyły narodowość po matce. I oczywiście możemy powiedzieć, to jest zbrodnia, ale my nie wiemy, przed jakim wyborem stawała ta rodzina i jaka była ich decyzja. Ona jest mniej więcej tak samo dramatyczna czasami, jak ta decyzja, która jest decyzją w czasie Wielkiego Głodu, gdzie ktoś poświęcał swoje życie, żeby rodzina przetrwała. Nie nam osądzać. Naprawdę możemy najwyżej po tym, co się działo później, tak? Czy ktoś starał się ocalić dzieci i uciec, czy nie. Możemy cokolwiek sądzić, natomiast nie bardzo możemy po czym innym.
Maryla Ścibor-Marchocka. Sprawiedliwi. O Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. To w tym tygodniu nasza książka dla dorosłych.